klasystyczne Radia Poznań.
Pięć i pół minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. W dalszym ciągu program realizuje Rafał Polacki, a sprzed mikrofonów kłaniają się Państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Słońce zajdzie dzisiaj w niedzielę 10 maja o 20.17, a my będziemy z Państwem do godziny 20. Co jeszcze w audycji sportowo-muzycznej na antenie Radia Poznań? Będziemy za chwileczkę na żużlowych torach. Porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja w żużlowych klubach, nie tylko Ekstraligi, ale także pierwszej i drugiej ligi. Zajmiemy się także siatkówką, bo tam zaplanowano, żeby wystartować z sezonem tej siatkówki halowej mniej więcej w połowie września. Takie decyzje na razie wstępne podejmowano i w kobiecej ekstraklasie, i w męskiej pluslice. Później zajmiemy się olimpijskimi stypendiami, które Wielkopolsce mimo przełożenia Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 na przyszły rok zostały utrzymane i kolejni stypendyści pojawili się w tym tygodniu w naszym regionie. Później będzie o hokeju na trawie, który wzorem i piłki nożnej ekstraklasowej i speedway ekstraligi chce powrócić do gry na początku czerwca. Będzie także o funkcjonowaniu centralnych ośrodków sportu, też powolutku odmrażanych. Od 12 maja sportowcy mają już tam na dobre zagościć. No a później powrócimy do stolicy Wielkopolski, by zobaczyć, jak funkcjonują obiekty poznańskich ośrodków sportu i rekreacji właśnie pod kątem tego ostatniego członu, czyli właśnie takiego powszechnego sportu i sportowej rekreacji. No i na koniec jeszcze będzie taka opowieść o sędziach gier zespołowych, którzy też w tym okresie pandemii koronawirusa na razie nie pracują, ale już niebawem pewnie będą znowu bardzo, bardzo potrzebni. 7 minut po 19. Grzegorz, najważniejsze informacje tej spokojnej wciąż sportowej niedzieli. Wczoraj bardzo późnym wieczorem zakończony West Palm Beach, między innymi tenisowy turniej pokazywany w jednej z polskich stacji telewizyjnych na żywo. Sobie podbijał.
Każda impreza na wagę złota w tym czasie faktycznie, a Hubert Hurkacz zagrał w towarzyskim turnieju tenisowym w West Palm Beach na Florydzie, gdzie zajął trzecie miejsce, wygrywając decydujące spotkanie z Amerykaninem Tomem Polem 4-1, 0-4 i 4-1. W finale Amerykanin Rilly Opelka pokonał Serba Miomira Kecmanowicza 4-3, 2-4 i 4-2. Zawody odbywały się oczywiście bez publiczności i na specjalnych zasadach. Jak można się po wynikach zorientować, sety rozgrywano do 4 wygranych gemów. Na korcie przebywali tylko zawodnicy. Każdy miał swoje piłki i jeden sędzia. Tegoroczny wielkoszlemowy tenisowy turniej French Open może odbyć się bez udziału publiczności. Imprezę na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu już wcześniej przełożono z przełomu maja i czerwca na przełom września i października. A dzisiaj w mediach szef francuskiego związku tenisowego zdradził, że duże prawdopodobieństwo jest, że jeżeli turniej w tym przełożonym terminie się odbędzie, to na korty Rolanda Garrosa kibice nie wejdą. Dobra informacja dla piłkarzy Warty Poznań, którzy mogą trenować w 14-osobowych grupach, w tym trener. Zespół Zielonych przeszedł w tym tygodniu testy na obecność koronawirusa, które wykluczyły chorobę i dzisiaj do naszego pierwszoligowca dotarła zgoda na treningi z drużyn zaplecza Ekstraklasy. Dwa jeszcze czekają na takie pozwolenie, to Radomiak i Olimpia Grudziądz. A władze portugalskie Vitória Guimarães poinformowały, że 3 piłkarzy ich klubu jest zakażonych koronawirusem. Zespoły w Portugalii trenują od tygodnia, ale nie wiadomo, kiedy wrócą do ligowej rywalizacji. 3 piłkarzy Vitorii nie miało objawów. Oczywiście zostało wyłączonych z treningu i objętych kwarantanną.
Skoro tyle mówiliśmy o piłce nożnej, także mówiliśmy dużo o polskiej piłce nożnej w tej wielkopolskiej pierwszej części audycji w sportowym rytmie, to jeszcze powiedzmy, my już czekamy z niecierpliwością i trzymamy mocno kciuki za powodzenie tych kolejnych etapów odmrażania polskiego futbolu i w kontekście Pucharu Polski i Ekstraklasy. Przypominamy, 27 dzień maja, środa, to ma być mecz piłkarzy Stali Mielec pierwszoligowej z Lechem Poznań, mecz ćwierćfinału Totolotek Pucharu Polski. Dzień wcześniej Legia Warszawa z Koroną
z Miedzią Legnica
ma rywalizować się też o miejsce w półfinale, na później liga od 29 maja, ale mecz Lecha z Legią zaplanowany na sobotę 30 dzień maja na godzinę 20 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Niestety bez kibiców też mają wrócić już w najbliższą sobotę 16 maja piłkarze niemieckiej Bundesligi.
Tak, dlatego, że tutaj pod potrzebna była zgoda władz najwyższych w Niemczech. Takie zielone światło jest i jeżeli nic właściwie się, kolokwialnie mówiąc, nie wysypie na ostatniej prostej, to w najbliższy weekend już wznowione zostaną rozgrywki Bundesligi, ale też są kłopoty, bo w drugiej Bundeslidze okazuje się, że piłkarze Dynama Drezno przez służby sanitarne landu zostali wysłani na kwarantannę. Zatem nie wiadomo, jak to właśnie będzie wyglądało także w pierwszej Bundeslidze, ale na razie plan jest taki, żeby właśnie była to pierwsza europejska liga, która wróci na boiska.
Czekamy zatem nawet na emocje związane z piłkarską Bundesligą za naszą zachodnią granicą, a później od dnia mamy od 26 maja nie grają już w Polsce. Niech najpierw Legia zagra z Miedzią Legnica, a dzień później 27 maja niech drużyna Lecha zagra w Mielcu ze Stalą. A u nas piosenka na dobry początek, 4 minuty i 3 sekundy razem z Garu jesteśmy, a później już zajmujemy się sportem żużlowym.
Je rêvais enfant de vivre libre comme un gitan. Je voyais des plages de sable noir où couraient des chevaux sauvages. Et je dessinais dans mes cahiers les sentiers secrets des montagnes d'Espagne. Gitan. Quand plus tard j'apprenais mes premiers accords de guitare, sur les routes je partais sans bagage en rêvant d'autres paysages, où je suivais les gens du voyage dans des caravanes, où sont des violons tziganes. Vivre ma vie comme un gitan, avoir la musique dans de mon vivant. Mes guitares sont d'Amérique et mes paysages de grands espaces blancs, où je roule seul dans ma caravane en éternel exil et dans la jungle des villes. Oh, vivre ma vie comme un gitan,
żużlowych torach z Radiem Poznań.
Ostatnio także informacje z Głównej Komisji Sportu Żużlowego o tych planach, mocnych planach Ewiner pierwszej ligi i drugiej ligi. No a jeśli chodzi o pierwszoligowców, to posłuchamy meldunku z Gniezna. Rzecznik kargwarant Startu Gniezna Radosław Majewski.
Na ostatnich wideokonferencjach w miniony poniedziałek wszystkie 8 klubów zadeklarowało gotowość do startu w rozgrywkach Ewiner pierwszej ligi. No ta gotowość obarczona jest kilkoma uwarunkowaniami. No tutaj szczególnie jeżeli chodzi o naszą drużynę, dotyczy to otwarcia granic dla zawodników wykonujących swoją pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby oni mogli swobodnie emigrować między Polską a Szwecją czy Danią, bo przecież wiemy o obostrzeniach, jakie nałożyła Federacja Szwedzka i Duńska na swoich zawodników, że jeżeli te granice będą zamknięte, no to zawodnicy nie dostaną zgody na starty w Lidze Polskiej. Stąd między innymi my od tego warunkujemy, to oczywiście jest jeden z konkretnych argumentów. Kilka pomniejszych problemów jeszcze jest do rozwiązania. Kolejne konsultacje już stawiane są na najbliższy piątek, no i wtedy być może będziemy mogli powiedzieć coś więcej, ale faktycznie jak na razie ten proponowany termin, no to jest połowa lipca na start rozgrywek, które miałyby mieć tylko formę sezonu zasadniczego, a więc te 14 podstawowych kolejek i na tym koniec.
Wiadomo, że też tak specjalnie za różowo nie jest, jeśli chodzi o Ekstraligę i o negocjowanie umów z żużlowcami. Takie rozmowy podjęliście, bo wiadomo, że bez tego się nie obędzie.
No te zmiany już właściwie zostały oficjalnie ogłoszone. To dotyczy to przede wszystkim zmniejszenia maksymalnej stawki za punkt z 1500 zł do 1000 zł w przypadku Ewiner pierwszej ligi. Pierwsze luźne rozmowy z zawodnikami już się odbyły, ale tak jak wspomniałem, one odbywały się w momencie, kiedy było to obostrzenie o zakazie startów dla zawodników ze Szwecji i Danii. A przypomnę, że to dotyczy trójki naszych obcokrajowców, bo mamy Duńczyka Frederika Jakobsena, Szweda Oliwiera Bertsona i także Timo Lahti, który startuje ze szwedzką licencją. Problem dotyczy zresztą także Jurisy Pawlicza, który no, musi przedostać się przez kilka granic europejskich, aby tutaj dojechać do Gniezna. No, w wynikach tych rozmów na razie nie chciałbym mówić. Poczekajmy najpierw do ostatecznych decyzji co do tego, jak ma wyglądać liga, kiedy ona ostatecznie ma ruszyć, bo Główna Komisja Sportu Żużlowego cały ten plan musi przedstawić odpowiedniemu ministerstwu i dopiero wtedy będziemy mogli negocjować z zawodnikami i mówić o konkretnych porozumieniach.
Najmodniejsze ostatnie słowo to jest słowo aneksowanie umów i to pewnie nie tylko z żużlowcami, ale także z potencjalnymi sponsorami, którzy byli bez wątpienia przygotowani na ten sezon 2020 i też znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.
No, sytuacja wszystkich jest trudna i zawodników, i klubu, i także sponsorów. My cały czas jesteśmy w kontakcie z tymi sponsorami. Mamy deklarację, że będą się wywiązywać w miarę swoich możliwości z zawartych z nami umów, tak więc no, pozwala nam to spoglądać z optymizmem i stąd między innymi ta nasza deklaracja gotowości do startów, no bo nie ukrywajmy, że we wstępnym etapie na pewno te rozgrywki będą bez kibiców, a to także dosyć no, znacząca część składowa naszego budżetu, tak więc no, mamy nadzieję, że te wszystkie rozmowy ze sponsorami pójdą w pozytywnym kierunku i uda się ten cały budżet spiąć, tak aby no, po sezonie nie martwić się dziurą budżetową.
To podkreśla specjalny komunikat AGKS Rzet, że nie wolno trenować ani indywidualnie, ani drużynowo na torach.
Co do pierwszej ligi i drugiej ligi, nic na razie nie mówi się jeszcze o treningach. Póki co obowiązujący jest komunikat mówiący o zakazie tych treningów i tego się trzymamy. W Gnieźnie, jak i na innych stadionach pierwszoligowych nie dzieje się nic, jak na razie cisza i spokój.
Ale tor przygotowany, cały czas pytam na końcu każdej z naszych rozmów.
My organizacyjnie jesteśmy właściwie w 100% gotowi do tego, żeby nawet już jutro, mówiąc kolokwialnie, wyjechać w meczu ligowym. Cała infrastruktura stadionowa została przygotowana zgodnie z wymaganiami regulaminowymi. Tor no, też kwestia jednego dnia pracy i będzie gotowy, tak więc no, czekamy tylko na zielone światło, jak tylko będzie zgoda na organizowanie treningów. Oczywiście przy specjalnych reżimach sanitarnych, które pewnie będą dla pierwszej ligi podobne jak dla Ekstraligi, to dostosujemy się do tego no, i umożliwimy naszym zawodnikom trenowanie w Gnieźnie.
Aby te procedury ruszyły jak najszybciej, taka decydująca wideokonferencja Głównej Komisji Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego z klubami Ewiner pierwszej ligi ma odbyć się w najbliższą środę o godzinie 10:00. No i później być może to wszystko zacznie się jeszcze szybciej kręcić, by może 11, by może 18 lipca rozpocząć ten pierwszoligowy sezon.
Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, long nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me.
I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said. And you say, go slow, and I fall behind. The second hand unwinds.
If you're lost, you can look, and you will.
Halowych sezony już zakończone. W niektórych dyscyplinach przyznano mistrzowskie tytuły na podstawie aktualnych tabel, najczęściej po sezonie zasadniczym. Tak było w przypadku ekstraklasy siatkarek. W innych ligach niekoniecznie, ale już wielkopolskie zespoły robią przymiarki pod kolejny sezon i na przykład w piątek dwie trenerskie decyzje w naszym regionie. Łukasz Majewski, dotychczasowy trener koszykarzy BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, przedłużył kontrakt na kolejny sezon z ostrowskim zespołem. Także w Pile Mirosław Zawieracz, który do tej pory prowadził siatkarki Enea PTPS-u Piła, nadal będzie prowadził pilską drużynę, która sezon 2019-2020 zakończyła awansem do fazy play-off, zajmując ósme miejsce. Play-offy już się nie odbyły, zatem na ósmym miejscu pilskie siatkarki ten sezon zakończyły, a do nowego sezonu właśnie 55-letni Mirosław Zawieracz będzie przygotowywał i miejmy nadzieję prowadził pilski zespół w kolejnym sezonie.
Negocjacje nie były trudne, no z prezesem Ciemięgą to raczej się nie dyskutuje i tak zawsze stawia na swoim, a po prostu postanowiłem jeszcze sezon być w Pile, bo ten sezon właściwie się nie zakończył, także mam nadzieję, że w przyszłym sezonie dane nam będzie normalnie do samego końca grać i wtedy się sprawdzić. Gdy się po to cały sezon gra przygotowuje, żeby na te play-offy w grze o miejsca, w tych końcowych klasyfikacjach, wszystkim nam na tym zależało, no ale niestety no, rzeczywistość jest taka, jaka jest i nie było innego wyjścia dla zdrowia wszystkich zakończyć to wtedy zakończyło.
Teraz trzeba będzie powoli się skupić na budowie drużyny na kolejny sezon. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z zawodniczkami?
W tym przyszłym sezonie, tak jak tym, który się zakończył, będziemy się opierać tylko i wyłącznie na naszych krajowych zawodniczkach, bo wcale nie są gorsze, a teraz wszyscy w związku z obecną sytuacją nawołują do pójścia w kierunku w to, co polskie, także oprzemy się wyłącznie na zawodniczkach krajowych. Na tą chwilę mamy praktycznie, mogę powiedzieć, że skład dopięty. ale o szczegółach nie będę po prostu informował. Zespół Pilski co roku, co sezon występuje praktycznie w całkowitym zmienionym składzie, a na ten przyszły sezon mogę powiedzieć, że tu będzie zaskoczenie, bo bodajże 4 czy 5 zawodniczek zostaje, także to jest ewenement na skalę Piły w ostatnich sezonach.
Przekazano też w tym tygodniu informacje o wstępnym terminie rozpoczęcia rozgrywek ekstraklasy po konsultacjach z poszczególnymi klubami.
No chcielibyśmy, żeby te terminy były dotrzymane, żebyśmy jak najszybciej mogli wejść na halę, trenować, no bo od zamknięcia ligi to praktycznie będzie okres 5 miesięcy, także współczuję wszystkim i trenerom, i zawodnikom, i kibicom przede wszystkim. Chcielibyśmy, żeby to jak najszybciej ta pandemia się zakończyła, żebyśmy wszyscy wygrali z tym wirusem i wrócili do normalności. Przyjmujemy wszyscy, że tego 19 września liga się rozpocznie, także pod ten termin są planowane przygotowania, rozpoczęcie treningów i tak dalej, ale to mówię, to nie od nas zależy. Trwają intensywne rozmowy z Ministerstwem Sportu, żeby to jakoś uregulować, tak jak w piłce nożnej czy w żużlu, żeby można było się nie bać i normalnie trenować.
Taką małą rekompensatą i dla zawodników, dla kibiców ma być liga letnia.
Oczywiście wystartujemy chociażby dla kibiców, dla sponsorów, którzy też no, półroczną przerwę mają w pojawianiu się w nazwach i tak dalej, płacą za to pieniądze i na tą chwilę to też jest wszystko zawieszone, także jak najbardziej jestem za tym. Tym bardziej, że to nie przeszkodzi, a nawet może pomóc ich w przygotowaniach, bo wiadomo, że co by się nie robiło, to początek przygotowań zawsze się na piachu odbywa, gdzieś tam w terenie się wykorzystuje jeszcze pogodę, także jak najbardziej jestem za.
Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita.
Me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré.
28,5 minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zmieniamy temat po żużlu i siatkówce. Teraz o ważnych sprawach w kontekście Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, przełożonych na rok 2021. O tym mówić będziemy dlatego, że czwórka kolejnych sportowców reprezentujących wielkopolskie kluby otrzymała właśnie stypendia olimpijskie samorządu województwa wielkopolskiego. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w dosyć nietypowej formie, bowiem podczas internetowej wideokonferencji. Nasz reporter Wojtek Bernard śledził tę wideokonferencję, nagrywał ją, a gospodarzem całej uroczystości był członek zarządu samorządu województwa wielkopolskiego, pan Jacek Bogusławski.
Spotykamy się w ten nietypowy sposób online. Jako samorząd województwa wielkopolskiego będziemy mieli zdalnie możliwość przekazania naszym stypendystom certyfikatu dla osób, które osiągnęły swoje minima olimpijskie. Do tej pory mieliśmy 14 stypendystów, a za chwilkę te certyfikaty dotrą do nowej czwórki. Zaprosiliśmy panią Nicole Płosaj, Śląski Klub Sportowy Jedynka Kurnik w kolarstwie torowym.
Na pewno jest mi niezmiernie miło, jestem bardzo wdzięczna, ponieważ to stypendium na pewno bardzo pomoże w przygotowaniach, zwłaszcza, że te przygotowania się teraz sporo wydłużyły ze względu na aktualną sytuację. I nie ukrywajmy, no, że teraz będzie wszędzie ciężko, zarówno w klubach, jak i na pewno w związkach. Także wszelaka taka pomoc, no, jest niesamowita i jestem naprawdę niezmiernie wdzięczna. Ja mam o tyle szczęście, że trenuję taką dyscyplinę sportu, którą mogę uprawiać. Znaczy wcześniej, jak mieliśmy większe ograniczenia, mogłam trenować również na trenażerze. Także nie było problemu. Teraz mogę wyjeżdżać na dwór. Także trenuję i nie ma z tym większych problemów.
Pani Aleksandra Kowalczuk, AZS Poznań, taekwondo olimpijskie.
U nas jeszcze nie ma takiej informacji, kiedy nasza dyscyplina mogłaby pojechać do stosu. Ja jeszcze wracam po kontuzji i trenuję sobie tutaj na miejscu. Mam w piwnicy siłownię i teraz, jak już mogę się spotykać z fizjoterapeutą i z trenerem, to robimy treningi na świeżym powietrzu, więc powoli wracam. Nie wiem, kiedy zacznę kopać, więc nie mogę nic powiedzieć. Psychicznie to teraz dużo mi siedzi i boję się, że się nie wyleczy wszystko tak, jak bym chciała.
Pani Karolina Naja od marca 2020 roku reprezentuje Klub Sportowy Poznania, kajakarstwo.
Jest to bardzo ważne dla nas w kontekście właśnie zbliżających się igrzysk, które są przesunięte na przyszły rok. Daje to taki dodatkowy spokój w głowach zawodników, że nie muszą myśleć o tym dodatkowym wsparciu, że mogą realizować treningi w takim spokojem w głowie. Serdecznie dziękujemy, no i zapraszamy do kibicowania i śledzenia naszych poczynień na zawodach. Może no nie w tym roku, ale myślę, że już za rok wszystko wróci do normalności.
Mamy też pana Patryka Rajkowskiego, reprezentuje Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Kurnik w kolarstwie torowym.
Ja również dziękuję za wsparcie, za tą dużą pomoc na drodze, gdzie tyle przeszkód jest i przez tą pandemię właśnie dużo takiego niepokoju wśród sportowców jest. Myślę, że takie stypendium bardzo nam tutaj pomoże w tej drodze do Igrzysk Olimpijskich. No jeżeli chodzi o mnie, to ja i siłownię, i rower stacjonarny mam u siebie w domu, także przygotowuję. Przygotowania są, można powiedzieć, nie aż tak mocno zachwiane. No i z niecierpliwością czekamy, aż otworzą tor kolarski w Pruszkowie, żebyśmy mogli już zacząć normalnie trenować.
Stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie od 1 lutego 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía.
filosofía. Sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira?
W sportach halowych, w ligach halowych czekamy już na nowy sezon. Piłkarska Ekstraklasa ma ruszyć w ostatni weekend maja. Żużlowa Ekstraliga w połowie czerwca. A kiedy rozgrywki w hokeju na trawie zostaną wznowione? Bo przecież tutaj też jeszcze do rozegrania jest połowa sezonu. Okazuje się, że hokejowa centrala ma swój pomysł na wznowienie sezonu. O tym w rozmowie Dawida Cytrowskiego z rzecznikiem Polskiego Związku Hokeja na Trawie.
Kiedy rozpoczęła się pandemia, to od razu tworzyliśmy takie forum internetowe, gdzie byli wszyscy związani z naszym środowiskiem. Drugie już takie stricte dla menadżerów, trenerów i dla kierowników. No i przez te wszystkie tygodnie cały czas prowadziliśmy rozmowy, jak wyjść z tej sytuacji. Od początku chcieliśmy z niej wyjść, no i teraz mamy już konkretny plan, który wysłaliśmy do Ministerstwa Sportu pod koniec kwietnia i teraz czekamy na odpowiedź.
Tak w skrócie, na czym ten plan miałby polegać? No, najważniejszym punktem jest chyba przeprowadzenie testów dla wszystkich zawodników, tak?
Testy to jeden z tych podpunktów. Chronologicznie mówiąc, już od poniedziałku niektóre zespoły wróciły do treningów. Na razie w 6-osobowych grupach z zasadami bezpieczeństwa. Potem po tych kilku tygodniach miejmy nadzieję, że te obostrzenia zostaną jeszcze bardziej poluzowane i będziemy mogli już trenować w większych grupach, po prostu całymi zespołami. No i miejmy nadzieję, że na początku czerwca uda nam się przeprowadzić te testy na koronawirusa. Potem wszyscy zawodnicy, którzy by mieli takie testy przeprowadzone, będą ankietowani przez naszego partnera medycznego. No i jeżeli wszystko będzie przebiegać zgodnie z naszym planem, w optymistycznej wersji jesteśmy w stanie wrócić w czerwcu, ale oczywiście podkreślam, że to na razie plan i taka optymistyczna wersja, jaka by nam wszystkim się marzyło.
Ale to bardziej początek czerwca czy koniec czerwca, jakby to wyglądało?
To wszystko zależy od rozmów z Ministerstwem Sportu. W tej chwili mamy kilka strategii i jeżeli będzie zielone światło od ministerstwa na jakąś konkretną datę, to będziemy te nasze strategie dostosowywać.
A czy już jakieś pierwsze sygnały z Ministerstwa Sportu płyną, czy już gdzieś jakieś jakby informacje o tym, jak ministerstwo do tego podchodzi, dostaliście?
Wiem, że są planowane w najbliższym czasie rozmowy z panią minister naszych władz, więc myślę, że po tych rozmowach będzie już nieco więcej wiadomo. Na razie po prostu pismo zostało wysłane, ten plan jest szczegółowy, no i czekamy. My nie mamy w swoich drużynach zagranicznych zawodników, nie było jakiegoś wsparcia ze strony klubów, żeby ten sezon jak najszybciej zakończyć. Ten sezon cały czas jest zawieszony i jeżeli cały czas sytuacja w kraju będzie się poprawiać, to myślę, że kluby nie będą miały nic przeciwko, żeby ten sezon zrobić.
Mówił Filip Sobczak, rzecznik prasowy Polskiego Związku Hokeja na Trawie.
Let's keep the moon awake and do electric blue. I'm small but I'm strong. You see, I'm just like you. If you only knew that I'm just like you, all the world would take a cue from anything you do. If you only knew that they're just like you. I don't wanna fight, I wanna get along with you. This time of night's for singing songs about the local news.
Za 19 minut godzina 20, Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Po dwumiesięcznej przerwie związanej z pandemią polscy sportowcy mogą powoli wracać do treningów w centralnych ośrodkach sportu. Nie wszyscy jednak postanowili wziąć udział w organizowanych tam zgrupowaniach. Nasz reporter Wojciech Bernard rozmawiał m.in. z kajakarką Poznani Karoliną Nają, która wybiera się do ośrodka COS w Wałczu, oraz z pływakiem Warty Poznań Kasprem Majszakiem, który wręcz przeciwnie, zrezygnował z wyjazdu do Spały.
Dostać już oficjalną informację terminu rozpoczęcia zgrupowania. Są planowane na 11-12 maja w Centralnym Ośrodku Sportu Wałczu. Jesteśmy tą eksperymentalną grupą sportowców, która wchodzi na Centralne Ośrodki Sportu. Mamy być po prostu zamknięci w tym ośrodku, nie wychodzić poza bramy ośrodka, no i trenować w mniejszych grupkach i dostosować się do obostrzeń, które będą wprowadzone w hotelu po prostu, żeby obniżyć ryzyko zaistniałej sytuacji. W mojej dyscyplinie w kajakarstwie bardzo ważne jest kontynuowanie treningu na bardzo wysokim takim poziomie i w domu tego się nie da zrobić. Możemy używać trenerów, jednak to nie jest to samo i teraz przez okres 2 tygodni, kiedy po tym zgrupowaniu, kiedy wróciłam 21 kwietnia do kraju, musiałam odbyć obowiązkową kwarantannę. No i trenowałam na tym trenerze kajakowym i uważam, że to nie jest forma, powiedzmy tak, idealnie zastępująca pływanie na kajaku.
Po ustaleniach z trenerem stwierdziliśmy, że trener ma na to inny pomysł. Dużo wcześniej było czasie też właśnie zdecydować. Było tam bardzo dużo też niewiadomych, nie wiadomo jak długo tam sportowcy będą, jak to wszystko miało wyglądać. Było po prostu kilka znaków zapytania. Też nie mogliśmy sobie pozwolić na wyjazd na tak długi czas bez możliwości powrotu z tego obozu. Tu mamy też jakieś swoje zobowiązania, czy trener, czy zawodnicy. Cały czas trzymamy reżim treningowy, trenujemy sobie tutaj 2 razy dziennie. Zazwyczaj jest to rower albo jakieś ćwiczenia w domu, czasami też trening online z trenerem, także radzimy sobie jak możemy. Czekamy na otwarcie basenu, wtedy będziemy mogli całymi przygotowaniami ruszyć. Może jeszcze, będzie sytuacja tak, że stwierdzimy, że chcemy dołączyć do tej kadry, ale to jeszcze się okaże.
Śledzisz pewnie to całe zamieszanie, terminy, odwoływanie imprez i tak dalej. W jaki sposób układasz sobie już kalendarz?
Mieliśmy mieć Mistrzostwa Europy, były przesunięte na sierpień, jednak już teraz wiemy, że w sierpniu ich nie będzie. Odbędą się w 2021 roku. Też Mistrzostwa Świata po Igrzyskach zostały przesunięte w pokółce na 2022. Na razie, jeśli chodzi o na przykład imprezy jeszcze w tym roku, ASL ma się odbyć w późniejszym troszkę terminie, na jesień, i liczę, że tam te pierwsze starty już będą, że wszystko do tego czasu się unormuje. Czekam na ten moment.
Ten cały rytm przygotowań, rytm startów zachwiany, biorąc pod uwagę, że jeszcze wciąż czeka Cię walka o tę indywidualną kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie.
Troszeczkę jest taki niedosyt, że gdzieś tam już byliśmy prawie gotowi na tą kwalifikację, bo dosłownie zabrakło 2 tygodni, żeby wystartować na tych zawodach kwalifikacyjnych i już chwycić to minimum indywidualne, ale niestety nie można było tego przewidzieć. Cóż, staram się cały czas gdzieś tam trzymać fokus na tym, żeby wypełnić te normy i myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia.
Oh, I saw you by the wall.
soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. On that key tie, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side of any given light and time. Counting tempting soldiers in a row.
Od tygodnia oczywiście w ograniczonym zakresie można korzystać z różnych obiektów sportowych, nie wszystkich, no ale ogólnodostępne orliki czy też inne obiekty rekreacyjne już są otwarte dla użytkowników i w związku z tym, czy to w tym tygodniu spotkało się z dużym zainteresowaniem. Sprawdziliśmy to na przykładzie Poznania i poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, a zrobił to Dawid Cytrowski.
Od poniedziałku 4 maja w życie weszły nowe rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące odmrożenia polskiego sportu. Otwarte ogólnodostępne boiska, w tym także boiska poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Z jakim zainteresowaniem te obiekty w Poznaniu się cieszą w tych pierwszych dniach?
Trzeba przyznać, że poznaniacy czekali zdecydowanie na otwarcie tych obiektów.
Filip Borowiak, rzecznik POSIR-u.
Ponieważ od poniedziałku mamy już pełno korzystających z tych obiektów, głównie w godzinach popołudniowych, tak jeżeli zajrzymy, czy to na Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, czy to na Golęcin, czy na oddział Rataje, od 14 praktycznie do zamknięcia tych obiektów spotkamy na boiskach trenujących, grających w piłkę, grających w siatkówkę plażową, tenisa. W godzinach przedpołudniowych jest trochę mniejsze obłożenie, więc jeżeli ktoś w tych godzinach jest chętny, to serdecznie zapraszamy. W tych godzinach jest trochę luźniej, ale za każdym razem, jeżeli ktoś się wybiera do nas, zachęcamy najpierw do kontaktu z danym oddziałem, z danym obiektem. Wszystkie namiary są na naszej stronie internetowej. Warto sprawdzić, czy ten obiekt po prostu jest w danym momencie dostępny.
Jak wiele obiektów tutaj w Poznaniu należących do POSIR-u jest otwarte? Wszystkie czy nie wszystkie? Jak to wygląda?
Procentowo trudno mi powiedzieć, natomiast otworzyliśmy te obiekty, na które pozwala rozporządzenie, które weszło w życie w poniedziałek, a więc boiska piłkarskie, boiska do siatkówki plażowej, orliki. To są obiekty, które znajdują się na naszych trzech oddziałach, czyli na Ratajach, na Mosie, na Śródce i na Golęcinie. Tam jesteśmy w stanie zapewnić i ten reżim sanitarny, kontrolować liczbę uczestników korzystających z danych obiektów, no bo przypominam, cały czas obowiązują nas obostrzenia. Na boiskach jednocześnie może trenować 6 osób, na korcie tenisowym 4 osoby i tego pilnują nasi pracownicy. Na naszych obiektach również są dostępne środki dezynfekujące. Osoby, które trenują, ćwiczą, grają, nie muszą w trakcie tych czynności mieć maseczek, ale już poza kortem, poza boiskiem wymagamy noszenia takich maseczek.
Zastanawiam się, jak sami sportowcy, amatorzy podchodzą do tych obostrzeń. Trochę narzekają, czy jednak w pełni rozumieją, że taka jest konieczność?
Ja muszę powiedzieć, że w zdecydowanej większości osoby korzystające stosują się do tych obostrzeń. Bardzo nas to cieszy, cieszy nas świadomość wciąż istniejących zagrożeń. Oczywiście, kiedy widzimy, że ktoś się nie stosuje, zwracamy uwagę. W przeważającej większości wszyscy się do tych uwag stosują. Ja również zachęcam do zapoznania się na stronie internetowej, ale również na obiektach są dostępne szczegółowe zasady korzystania z tych obiektów, ponieważ te obostrzenia wymagają na nas wprowadzenia konkretnych działań i warto zapoznać się, co wolno na tych obiektach, czego nie wolno. Przypominam, że nie można korzystać z natrysków, z szatni, są dostępne jedynie toalety. Nie wypożyczamy również sprzętu sportowego na tych obiektach. Jeżeli chcemy trenować, pograć w piłkę, w tenisa, musimy przyjść z własną piłką, z własną rakietą, ponieważ ze względu na zagrożenie epidemiczne nie będziemy tych rzeczy wypożyczać.
za 9,5 minuty, godzina 20. Obiecaliśmy Państwu, że zajmiemy się jeszcze sportowym sędziowaniem w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Na razie piłkarscy sędziowie, ci, którzy będą prowadzić mecze futbolowe i ekstraklasy, potem pewnie pierwszej i drugiej ligi piłkarskiej, zastanawiają się, ale pewnie nie będą musieli biegać w maseczkach ani w przyłbicach. No ale zawód sędziowski, bądź jeśli ktoś uprawia go hobbystycznie, zawsze jest troszeczkę stresujący, bo sporo przecież od sędziów, no szczególnie w grach zespołowych, ale nie tylko, zależy. My skupiliśmy się na siatkówce, na koszykówce i na piłce nożnej, spotykając się z przedstawicielami sędziowskich ekip właśnie z tych dyscyplin sportu. Mówią Jacek Ebroński, sędzia wieloletni siatkówki, Tomasz Wójcik, gwiżdżący mecze koszykarskie, i Szymon Lizak, arbiter piłkarski.
Czasami tak nie jest, że dochodzi do takiej rywalizacji sędzia i drużyny, które są po drugiej stronie. Zaczniemy od siatkówki, Jacek Broński.
Czasami rzeczywiście może się tak zdarzyć, ale to wynika, myślę, z błędów, które na pewnym etapie prowadzenia zawodów są popełniane. Bo dobre prowadzenie zawodów powiązane z nadzorem nad zachowaniem zespołów, członków zespołów, zawodników, powoduje, że możemy zaraz na początku meczu ustawić sobie całe spotkanie, czyli wyznaczyć jakieś kryteria, które w tym meczu będą obowiązywać. Jeżeli zespół się do nich dostosuje, myślę, że nie powinno być problemów o spokojne przeprowadzenie meczu od początku do końca. Kontaktu między zespołami nie ma, ale kwestia odbicia, kwestia zachowania przede wszystkim ławki trenerskiej, gdzie czasami próbują od początku wymusić na arbitrach jakieś swoje decyzje, czy wyczuć, na ile mogą sobie w danym meczu pozwolić.
Zadaniem dobrego sędziego, sędziego głównego, jest ustawienie tak zwanej linii sędziowania, która określa kryteria oceny podobnych zdarzeń w ten sam sposób w danym meczu. Jak wiadomo, koszykówka ma nieco inną specyfikę niż siatkówka, o której przed chwilą słyszeliśmy, i x lat temu była to gra bezkontaktowa. Obecnie ten kontakt jest nieodzownym elementem gry i ten kontakt czasami może być zinterpretowany jako faul, a czasami nie, w zależności od tego, jakie kryteria zostały przyjęte. Cała sztuka polega na tym, by przez całe 40 minut trwania tego meczu podobne zdarzenia oceniać w taki sam sposób. Jeżeli uda nam się to zrealizować, to ten mecz był w tej sytuacji dobrze posędziowany. A jeśli chodzi o te kwestie dyscyplinarne, które przed momentem zostały poruszone, no to też jest kwestia jakiegoś autorytetu i nazwijmy to zaufania, które buduje wokół siebie postać sędziego głównego. Jeżeli te decyzje są akceptowalne i ktoś wywinie jakiś numer, zacznie nieracjonalnie się zachowywać, machać rękoma, używać wulgaryzmów, musi zostać ukarany. I tak jak pytałeś, czy pierwsza decyzja jest istotna w meczu. Pierwsza decyzja w kontekście meczu koszykarskiego na aut bądź faul jest istotna, ale nie jest kluczowa. Natomiast pierwsze naruszenie dyscypliny musi zostać ukrócone, bo jeżeli nie zostanie podjęta odpowiednia decyzja, nie będzie reakcji na takie zachowania przekraczające tę przyjętą skalę, to tylko i wyłącznie będzie eskalować i wówczas dochodzi do awantur meczu. Najzwyczajniej w świecie.
W piłce nożnej też sędzia musi z podniesioną głową wyjść na murawę?
Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o trzymanie równej linii poziomu gry akceptowalnej, dozwolonej, to jest to nieodzowne. Częstokroć przecież widzimy na boiskach nawet pretensje w kierunku arbitra prowadzącego z gwizdkiem i generalnie nawet wymachiwanie. W sensie tu teraz przeciwko nam gwizdzesz i zawodnik pokazuje, a tam teoretycznie podobne było przeciwko. Było nieodgwizdane, dokładnie, czyli decyzja była niekorzystna dla nas. Ta równa linia jest nieodzowna. Generalnie posługuje się wieloma tekstami, ripostami, jako sami chyba tu możecie mnie poznać jako gadułę, ale generalnie walczę z tym, prowadząc między innymi różne szkolenia dla klubów, jak i na kursach trenerskich. I słuchajcie, i tam używam takiego tekstu: przede wszystkim wybijmy sobie z głowy myślenie, że sędzia jest twoim wrogiem. Rozumiem, że pokłosiem w przypadku akurat arbitrów piłki nożnej są takie naprawdę mroczne lata, czyli początek lat 2000, tak to nazwę, lata 90, 80, cudawianki się wyrabiały.
I to pokutuje jeszcze?
Na meczach. Tak, myślę, że pokutuje, ale wychodzimy gdzieś tam na prostą.
Dobry sędzia to jest ten, który myli się najmniej? Czy nie tylko?
No i w jak najważniejszych sytuacjach.
Czy wytrzymuje
tak
presję?
Żeby tak zwanego babola nie popełnił.
Na poziom sędziowania wiele czynników się składa. Jednym z takich głównych, który jest zapominany to jest to, żeby sędzia poznał siebie samego. Mam tu na myśli sytuację, gdzie on wie, czy może posiłek zjeść pół godziny przed meczem, czy dwie godziny przed meczem, czy w czasie meczu ten posiłek będzie miał na niego wpływ. Jechać samochodem czy pociągiem, bo ja jadąc samochodem to byłem cały czas koncentrowany i przez mecz i w drodze powrotnej. Jadąc pociągiem byłem rozdzieniwiony, bo jakaś drzemka po drodze i tak dalej. I ta koncentracja przychodziła w trakcie meczu, nie? Sędzia powinien poznać siebie, swój organizm, jak on reaguje na pewne sytuacje.
Minimalizacja błędów jest oczywistym aspektem przemawiającym za tym, że ktoś jest dobrym lub złym sędzią. W sensie dobry sędzia musi tych błędów popełniać jak najmniej, ale nie jest to absolutnie jedyne kryterium. Sędzia, abstrahując od takiego profesjonalnego podejścia i poznania samego siebie też jako człowieka i swojego organizmu, bo to w pełni się zgadzam z tym, co pan powiedział, panie Jacku, musi również potrafić rozwiązać sytuacje problemowe, kryzysowe, i sędzia, który robi to najbardziej dyplomatyczny, najlepszy w danej chwili w kontekście danego meczu sposób, jest dobrym sędzią. Nawet jeżeli popełni o jeden błąd więcej od partnera, ale poradzi sobie z kluczową sytuacją, pod presją, w taki sposób, który będzie satysfakcjonujący dla uczestników meczu, dla kibiców, dla wszystkich odbiorców, często będzie lepszym sędzią od tego, który pomimo tego, że popełni tych błędów więcej od partnera na przykład na boisku. Mówimy o sytuacji stykowej, końcówki meczu, sytuacji, w której podnosi się adrenalina, w której dochodzi do ciśnienia ławek, i dobry sędzia musi sobie potrafić poradzić z taką sytuacją, musi potrafić rozładować tę sytuację, tak aby nie skończyło się to awanturą, aby wszyscy nie mieli do niego później pretensji. I ta ilość błędów popełnionych po drodze nie ma wpływu na tę jedną kluczową sytuację. To też jest taka cecha, którą dobry sędzia musi posiadać, a poza tym oczywiście przygotowanie fizyczne, dobra znajomość przepisów, przydaje się znajomość języka angielskiego, bo nie oszukujmy się, że w sporcie jakby staje się również ta globalizacja na naszych oczach. Liczba błędów popełnianych mimo wszystko rozlicza sędziego, to nie jest ona jedynym i najważniejszym aspektem.
Półtorej minuty, godzina 20, powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Jutro pierwsze spotkania ze sportem, pierwsze sportowe serwisy o 6.05 i o 7.05 wieczorem, 19.05 i 22.05. Grzegorz, jutro poprowadzisz sportową arenę o 21.10. Co w niej?
Przegląd koszykarski, co słychać w wielkopolskich klubach. Teraz byśmy pewnie kończyli sezon, chyba że ktoś daleko by zaszedł w fazie play-off, to grałby pewnie prawie do czerwca. Sytuacja w męskich ligach, tych najwyższych dwóch, jest taka, że wielkopolskie zespoły walczyły jeszcze o play-off. To Stalostrów Wielkopolski, Polonia Leszno, Biofarm Basket Poznań. Zakończyły swoje rozgrywki ekstraklasowe na AZS Poznań wśród kobiet i pierwszoligowy poznański MUX, więc w różnej sytuacji się znalazły. No ale też znak zapytania, co będzie dalej działo się z tymi klubami, z tymi drużynami. Pierwszy ruch trenerski w Ostrowie już wykonano. Przedłużony kontrakt z Łukaszem Majewskim. Zatem raport, przegląd tego, co w tych klubach już się wydarzyło, co może się wydarzyć, co powinno się wydarzyć jutro w sportowej arenie po 21.05.
Będą trenować się w tym tygodniu już w większych grupach piłkarze Lecha w składzie 25-osobowym. Będą mogli już trenować gracze Warty od jutra w zestawieniu 14-osobowym. No i tak powoli, powoli, ale krok po kroku ten polski i wielkopolski sport jest odmrażany. My wcale nie zamroziliśmy sportu i to było kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Tę audycję zrealizował Rafał Polacki, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy.